Ja nazywam się Marek Mierzwiak, a naprzeciwko mnie siedzi pani Urszula Pawlik, która dziś opowie państwu fascynującą historię o sieciach. Tak, tak, o sieciach. O sieciach rybackich. Ale zanim pani zacznie opowiadać, to chcielibyśmy państwu polecić książkę Leszka Hermana Sieci widma. Właśnie, co to są za sieci widma? Z tym autorem spotkaliśmy się już kilka razy. My rozmawialiśmy przy okazji jego dwóch książek.
Tak, Latarni... a w sumie trzech.
Tak, ale mówię,
my we dwójkę,
Latarni
tak.
Umarłych i Biblii Diabła, a z Agnieszką Strzemińską Sedinium.
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 Czyli Szczecin.
Czyli Szczecin.
Pierwsza debiutancka powieść pana architekta, bo tak jak już kiedyś wspomnieliśmy, pan Leszek Herman jest architektem, czynnym zawodowo, czyli nie odłożył zawodu na kołek, nie powiesił na kołku.
I nagle nie
tylko,
zaczął pisać?
Tylko
robi
czynnie
to
pracuje i dziwię się, jak on znajduje czas, bo wspólnie z bratem Marcinem mają biuro architektoniczne i zajmują się czymś, co jest najtrudniejsze. Podejmują się rewitalizacji, renowacji, remontów i przywrócenia do życia starych obiektów zabytkowych, które są, no i tak jak to w Polsce bywa, w bardzo różnym stanie i są to naprawdę perełki, które odtwarzane są w sposób bardzo wierny, z dbałością o wszystkie szczegóły. I tak jak dopieszczone są książki pana Leszka Hermana, tak dopieszczone są te zabytki. No, wystarczy chociażby pojechać na wyspę Uznam i przejść się po tamtejszym parku zdrojowym, wspaniałym 60-hektarowym, prawie 60-hektarowym parku stworzonym przez słynnego XIX-wiecznego architekta ogrodów, Petera Józefa Lejne. To był architekt króla pruskiego, który tworzył najpiękniejsze obiekty, najpiękniejsze parki krajobrazowe. I właśnie taki jest na wyspie Uznam, którego renowację i przywrócenie do dawnej świetności zaprojektował właśnie pan Leszek Herman. I jest to tylko jeden z przykładów.
No właśnie, bo on też jakąś rzeźnię też
tak,
przywołał do życia.
Jest w Szczecinie tak zwana stara rzeźnia. To był kompleks, jak to się wtedy mówiło, albo jak się u mnie w Krakowie mówiło, jatek, które były budowane bardzo długo, bo od 1888 roku do 1898. Aż 10 lat. I tam powstało Centrum Kultury, wspaniale odtworzone, gdzie Centrum Kultury stanowi tylko fragment tego ogromnego kompleksu przywołanego do życia, obiekt wielofunkcyjny. No, naprawdę perełka, którą warto zobaczyć i po której warto się przejść, bo to jest taki przywrócony do życia obiekt postindustrialny. No, ma też na sumieniu rewitalizację pałaców, chociażby pałacu w Dębinie, który jest tak samo pięknie, przecudownie w detalach odtworzony. To jest częściowo hotel, bardzo klimatyczny, z doskonałą restauracją, czy pałac w Przelewicach. Wraz z kompleksem ogrodowym tutaj jest wspaniały park dendrologiczny. Czyli pan Leszek Herman ma co robić i ma czym się zajmować. I właśnie te rewitalizacje, to spotkanie się z tymi obiektami, konieczność grzebania w papierach, wyciągania
historii,
historii I przy okazji grzebania w dokumentach i handryczenia się z konserwatorami zabytków, bo z tymi człowiek się zawsze musi handryczyć. Ja nie wiem, to jest jakaś taka, wie pan, grupa zawodowa, która wszystko robi, żeby człowiek nic nie mógł zrobić. O.
Myśli pani, że tylko konserwatorzy zabytków?
Nie, ale to jest akurat
specyficzna grupa, tak?
Specyficzna grupa, która naprawdę, naprawdę daje popalić i potrafi doprowadzić w krótkich abcugach do zawału serca. Przynajmniej ja z nimi mam takie doświadczenia zawodowe. No i to zetknięcie się z historią zabytków, to jest zetknięcie się z historią ludzi, to jest zetknięcie się z historią całych rodów, sprawiło, że pan Herman zainteresował się historią, a że był zawsze, go ciągnęło w tym kierunku, to popełnił właśnie na tym gruncie pierwszą swoją książkę, to Sedinum, którą warto polecić. Zresztą wszystkie książki pana Hermana warto polecić. No ta jest znakomita. Ta mi bardzo przypomina powieści Agaty Christie. Jedność miejsca, krótki czas, prom, który płynie, a wiadomo, ze statku trudno wysiąść na środku morza. Ta gęstniejąca atmosfera. Każdy może być podejrzany. No trup raczej tu nie ściele się
gęsto,
zbyt
ale jest.
Gęsto, ale, ale jest. No i ten mega intrygujący tytuł Sieci widma. I skąd zainteresowanie? Bo ta książka w kontekście trzech poprzednich, o których była mowa tutaj w ramach O czym milczy historia, jest zupełnie różna. Tutaj mamy prom, tutaj mamy historię jednego rejsu i historię kilkorga osób, których zetknął przypadek i których losy się splątały.
Sześć różnych grup, powiedzmy, płyną tym promem do Insztat i to się wszystko łączy ze sobą.
Ale z drugiej strony, jak na architekta, znajomość szczegółów, znajomość konstrukcji tego promu, tych wszystkich jego technicznych tajemnic, nowinek i charakteru pracy załogi jest imponująca. I tutaj pan Herman miał szczęście albo bardzo pomógł mu przypadek. Co się okazało, konsultantem tej książki był oficer, który przez lata pływał na tej właśnie trasie promami do Istat. Także znał każdą deskę tego typu promów, czy tego charakteru promów w najdrobniejszych szczegółach. I jak pan Herman twierdzi, był mu w tym
bardzo
wszystkim
pomocny.
Bardzo pomocny. No, a drugą chyba zapewne przyczyną, dla którego powstała ta książka, no to historia rodzinna pana Hermana, gdyż ojciec był kapitanem żeglugi wielkiej. Czy miał z sieciami widma do czynienia, tego nie wiadomo. Natomiast tutaj te tytułowe sieci widma odgrywają w tym dramacie, który się rozegrał. On się rozgrywa w przeciągu raptem kilkudziesięciu
godzin.
Odgrywają zasadniczą rolę.
No właśnie, bo
cóż to?
Cóż to takiego są te sieci widma? Zanim pani opowie, to ja chciałbym państwu powiedzieć, że książka naprawdę jest bardzo ciekawa, ponieważ mogę tak powiedzieć, sześcioro bohaterów, ale to są bohaterowie grupowi. I te losy...
Albo równolegli, prawda?
Tak, tak, nie, to wszystko dzieje się oczywiście równolegle, ale to są grupy, bo to są młodzi ludzie, studenci, to jest małżeństwo, które gdzieś poszukuje, czy płynie tym promem, żeby odnaleźć dawną miłość. To jest dziennikarka Paulina, która też bardzo chce opisać historię, która nagle
wpada w jej... Ale promem nie płynie.
Ona nie płynie, ale jest też bohaterką, prawda? I historię, która wpada w jej w ręce i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znajdziecie państwo w tej książce. I teraz państwo się zastanawiacie. Sieci widma. Dlaczego taki tytuł? Ja też kiedy wziąłem tę książkę, mówię sieci widma. O co chodzi? I dopiero pani Urszula musiała mnie uświadomić.
Tak, to jest coś, co istnieje. Jest to najbardziej śmiertelna pułapka, jeżeli chodzi o odpady, najgroźniejsza w związku z tym i co najgorsze, stale pracująca. Sieci widma, które zostały tak nazwane albo przez Anglików, albo przez Niemców, bo oba te narody roszczą sobie pierwszeństwo czy prawo pierwszeństwa do nazwania tych właśnie morskich śmieci. Jedni to nazywają ghost nets, a Niemcy to nazywają geisternetze. Kto wymyślił jako pierwszy, nie wiadomo, natomiast nazwali zjawisko, które istnieje tak długo, jak długo istnieje rybołówstwo. I są to sieci rybackie, które w trakcie połowów zostały zagubione na morzu. I przyczyną tego zgubienia sieci jest z reguły, czy była z reguły bardzo zła pogoda, sztormy, wysoka fala, awaria systemu mechanicznego wciągającego albo rozrzucającego
te sieci,
rozerwanie się sieci czy urwanie się sieci pod ciężarem zbyt dużego połowu, czy wreszcie błąd ludzki. I te urwane sieci, one krążą widmowo po morzu. Krążą dziesiątki lat, zanim się nie rozpadną. Przy czym jak wcześniej, we wcześniejszych wiekach były to materiały naturalne, czy sieci konopne, czy z innych materiałów, które się rozkładały, nie sztuczne, to nie było takim niebezpieczeństwem. Dzisiaj te sieci są robione z plastiku i potrafią tak przeleżeć w morzu, zanim się nie rozłożą, naprawdę dziesiątki lat. 50 lat to jest dla tych sieci stosunkowo niedługi okres. I teraz co się dzieje? Taka sieć zostaje zerwana i albo dryfuje pod powierzchnią wody, albo na skutek ciężaru, jeżeli jest pełna,
opada
na dno, kłębi się na tym dnie i to, co się w nią złapało, albo się z niej wyzwoli, czyli ryby, mając na to niewielkie szanse, a z reguły ten połów się miota w tej szczelnej sieci, która jest zaciśnięta i zwierzęta kończą w potwornych męczarniach. Bywa też tak, że sieci opadając, bo one dryfując pod powierzchnią wody, obrastają w algi, które je w którymś momencie ściągają na dno. I jeżeli one zahaczą o jakiś wrak, to wtedy albo oplatają ten wrak, albo się do niego przyczepiają. I często na skutek prądów wodnych one się ustawiają pionowo, tworząc od dna takie słupy
taką
i
ścianę jakby
kolumny. Tak. Bywa też tak, że taka rzucona, zerwana sieć zahacza się o coś zupełnie przypadkowego. No i wtedy też faluje po dnie morskim. Im akwen ma więcej prądów i im bardziej jest mętny, tym taka sieć jest bardziej niebezpieczna. No, jeżeli chodzi o samo niebezpieczeństwo, samą tą śmiercionośną pułapkę, to ona jest szczególnie niebezpieczna dla ptaków, jeżeli krąży pod, czy płynie tak, pod powierzchnią wody, morza. Bo ptaki polując na ryby, czy widząc coś, co się tam porusza, zaplątują się w oczka tej sieci i to jest śmierć głodowa z góry zaprogramowana. Są potwornie niebezpieczne dla fok. Ja widziałam kiedyś na wyspie Baltrum, to jest wyspa na Morzu Północnym, taką małą, niewielką foczkę oplecioną siecią. Wyglądało to w sposób dramatyczny, bo ona się nie za bardzo mogła poruszać, czuła się bardzo niekomfortowo. Także te pułapki...
Została uratowana?
Tego nie wiem, ale zgłosiłam ten przypadek, bo Baltrum to jest maluteńka wysepka. To jest raptem 2,5 chyba na 5 kilometrów, góra na 6. I tam jest taka cała wyspa, jest prawie, że prawie cała wyspa jest rezerwatem wielkim przyrody i największą kolonią lęgową szarych gęsi. Zgłosiłam to i mam nadzieję, że fokę uratowano, wyswobodzono z tej sieci, co też nie było takie łatwe, bo to było małe zwierzę, a matka walczy o bezpieczeństwo swojego malucha. No i teraz te sieci łowią i są śmiertelną pułapką. Śmiertelną pułapką dla zwierząt. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to raptem zarejestrowano kilka przypadków zgonów. I te przypadki zgonów są rejestrowane głównie po roku 1990. Wcześniej jest jeden stwierdzony przypadek, gdzie na Morzu Północnym znaleziono taką właśnie sieć, która była zaczepiona o wrak statku i tam w nią był zaplątany ludzki szkielet. I co ciekawe, nie był to szkielet ubrany w kombinezon nurka, czy też mający jakiekolwiek atrybuty czy przedmioty, które wskazywałyby na to,
że to był właśnie nurek,
że
tak?
To był właśnie nurek, czyli być może jakaś taka dryfująca sieć złapała pływaka, oplotła, no i w ten sposób z czasem obrastająca algami wciągnęła go na dno. Wspomniałam rok 1990, bo w tym czasie zaczęto się interesować tymi sieciami i co ciekawe, chwała nam za to, inicjatorem tego projektu, czy tego pomysłu, zróbmy coś z tymi sieciami, widmami, byli właśnie Polacy. Co się okazało? Na naszym wybrzeżu, szczególnie w zatokach, które mamy, tych sieci było bardzo dużo i zaczęto je wyławiać. Inicjatywa była tak nagłośniona, i Polacy zrobili koło tego tak dużo szumu, że weszły czy przyłączyły się kolejne państwa, które zainteresowały się problemem. Były to państwa Morza Bałtyckiego, dołączyła do tego potem jeszcze Holandia. Akcja przeniosła się na Morze Północne i z Morza Północnego zainteresowały się też państwa basenu Morza Śródziemnego, bo w tym basenie Morza Śródziemnego no jest to takie też bardzo fajne cmentarzysko archeologiczne i też duży teren połowów. No i zaczęto w sposób może tak dosyć przypadkowy, jak to się tego typu akcje zaczynają. Nurkowie zaczęli schodzić na dno i szukać tych sieci. I co się okazało? Znaleziono tego całe mnóstwo, obrośnięte już algami, obrośnięte skorupiakami, gdzie w tych sieciach były te makabryczne znaleziska, jak już powiedziałam, głównie szkielety zwierząt, ssaków morskich, ptaków, ryb, no i ten jeden znaleziony szkielet człowieka. No i zaczęła się akcja najpierw ich lokalizowania, potem opracowywania metody wydobycia tego, bo one nie są lekkie, one są duże. Najłatwiej wydobyć taką sieć dryfującą, bo one są albo stacjonarne, albo dryfujące, gdy w trakcie połowów sieć widmo zaplącze się w sieć rybacką. Wtedy wciąga się tę zasadniczą sieć służącą do połowów i przy okazji wyciąga się ten śmietnik. Przy czym taki śmietnik niekoniecznie jest mały, bo najdłuższą sieć, jaką wyciągnięto na Bałtyku, sieć widmo, miała 30 metrów długości i ważyła ponad 600 kg. To było w rejonie Rugi i to było stosunkowo niedawno, bo ją 3 lata temu. Czyli proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala operacji. Przy czym należy powiedzieć, że Bałtyk, jeżeli chodzi o kilometr kwadratowy, to jest malutki akwenik. To jest takie większe bajorko z punktu widzenia oceanografii. To ma na kilometr kwadratowy powierzchni największą ilość tych właśnie sieci widm, które są szalenie niebezpieczne. A jak niebezpieczne są, to przekonali się o tym Duńczycy, którzy tak najpierw patrzyli z ogromnym dystansem na naszą akcję, a co ci głupi Polaczkowie sobie powymyślają, no nurkują i zamiast oglądać wraki, szukać skarbów, schodzą na dno, lokalizują jakieś stare odpady, jakieś stare badziewie i organizują całą akcję wyciągania, bo wyciągnięcie takiej sieci wcale nie jest proste. Jeżeli mamy taką sieć kominową, jak to się mówi, to ona jest przyczepiona czy zahaczona o coś na wraku czy na innym przedmiocie i trzeba ją najpierw bardzo delikatnie poodcinać. A Bałtyk jest nie tylko małym, ale również szalenie zdradliwym akwenem z dwóch powodów. Powód pierwszy to są prądy morskie, które są szalenie zdradliwe. Jeżeli dana sieć akurat leci w jednym kierunku i ją się zaczyna odcinać, to przy zmianach pogody, jakie są na Bałtyku, nikt nie zagwarantuje, że parę minut później obróci się kierunek prądu czy wiatru i popłynie w drugim kierunku i nurek się zaplącze. I były takie przypadki, gdzie jeden skończył się tragicznie. Tu chodziło też o nurków niemieckich, którzy wyswobadzali czy uwalniali te sieci, czyścili Bałtyk niedaleko wysp fryzyjskich. I właśnie Nurek zaplątał się w taką sieć, odcinając ją, i dwóch towarzyszących, bo tego nigdy się nie robi w pojedynkę, dwóch towarzyszących Nurków usiłowało go z tego wyciągnąć, wyzwolić, wyplątać, co było bardzo niebezpieczne, bo mieli do czynienia z ogromną siecią. No, pech chciał, że akcja była tak skomplikowana, że zaczęło brakować tlenu. Oni wyskoczyli na powierzchnię tak szybko, jak to się dało, bo to też się nie idzie jednym ciągiem w górę. Zjawisko dekompresji, jak już zeszli na dół ponownie z butlami, to kolega był nieprzytomny i na skutek niedotlenienia mózgu wyciągnięto go nieprzytomnego. No i on parę miesięcy leżał w śpiączce. To taki znany przypadek i taka kolejna ofiara sieci widma. Ale wróćmy do Duńczyków. Czyli te Polaczki sobie odcinają te sieci. Potem taka sieć, powiedzieliśmy, no waży 600 kilo, a waży czasami więcej, czasami i mniej. Ściąga się na miejsce boje czy podnośniki specjalne. Przyczepia się daną sieć, co też nie jest prostym elementem, bo to cały czas faluje. Trzeba bardzo uważać, żeby się w to nie zaplątać. I na skutek pompowania sprężonego powietrza wyrzuca się tę sieć na powierzchnię, doholowuje do statku specjalną motorówką czy specjalną łodzią i wciąga się to na statek i wciągnij tu na statek kilkaset kilo, gdzie trzeba to też wciągać ostrożnie, bo często jeszcze w tej sieci są jakieś kraby, a nóż żywe stworzenia, te sieci się wtedy przecina, zwierzaki się wypuszcza do wody, chociaż ilość uratowanych zwierzaków w takiej akcji w stosunku do tej śmiercionośnej pułapki, to się szacuje, że to jest jakieś 6-10%. 90% zwierząt zaplątanych w tę sieć ginie. No, ale wróćmy do tych nieszczęsnych Duńczyków. Duńczycy mają taką wspaniały fragment wybrzeża, taki Limfjorden to się nazywa. To jest rodzaj fiordu albo fiord, szalenie malowniczy, gdzie z jednej strony jest duża koncentracja, czy była duża koncentracja ryb, to były świetne łowiska, a z drugiej strony wspaniałe to jest krajobrazowo. No i takie stateczki pływają wzdłuż tego do starczając niesamowitych wrażeń. I taki stateczek sobie wypłynął w roku 2019. No i nagle, jak to na kapryśnym Bałtyku, zerwał się wiatr, gwałtownie zmieniła się pogoda, trochę zaczęło kołysać statkiem i w pewnym momencie statek stracił sterowność. Co się okazało? W śrubę zaplątała się właśnie taka sieć.
Sieć niczyja,
widmo,
można powiedzieć.
Ta sieć widmo. No, kołysało coraz to bardziej, sterowności nie ma, fala coraz wyższa, zerwał się sztorm, sytuacja dramatyczna, ogromna akcja ratunkowa, która na szczęście zakończyła się sukcesem. I od tego momentu, jak Duńczycy stwierdzili, co było przyczyną czegoś, co mogło doprowadzić do katastrofy. Tam było 50 paru pasażerów plus parę osób z załogi. Tak, Dania w gwałtowny sposób zmieniła zdanie i stała się liderem i orędownikiem tego, żeby oczyścić Bałtyk z tych niebezpiecznych sieci widm. I postąpiła bardzo radykalnie. Jak już Duńczycy coś robią, to robią konsekwentnie. Nie na zasadzie róbmy coś, zaróbmy, tylko robimy. No i momentalnie wprowadzono ustawę, która nakazywała rybakom obowiązkowe zgłaszanie każdej zaginionej sieci z podaniem parametrów lokalizacji. A tych sieci na samym tylko Bałtyku ginie rocznie bardzo dużo, bo ginie ich statystycznie między 5,5 i 10 tysięcy sztuk. To jest
bardzo dużo.
Ogromna ilość. No i tutaj Duńczycy wzięli się do roboty i po każdej takiej zgubionej sieci rybackiej zaczyna się akcja wyławiania tego. No i nie tylko wyławia się, czy próbuje się wyłowić to, co na bieżąco jest, bo taka sieć z reguły dryfuje, zanim opadnie na dno. I co ciekawe, z tych sieci takich zgubionych daje się jakieś świeżo zgubionych, daje się jakieś 60% wyciągnąć. Natomiast wzięli się też za czyszczenie tych odpadów w tym rejonie, zaczynając tego Limfjorden. I czy to wyczyścili, czy nie, tego nie wiadomo, ale stopniowo rozszerzyli akcję na całe swoje wybrzeże i w roku 2024, czyli przedwczoraj można powiedzieć, wyciągnęli ze swoich wód terytorialnych 41 ton tego śmiecia. Dla porównania Polska, która była inicjatorem całej akcji, i u nas te akcje są nieskoordynowane, nie ma do tej pory ustaw, nie ma do tej pory prawa morskiego, zaczęliśmy to regularnie wydobywać, usuwając przede wszystkim z naszych wód terytorialnych. I takim rekordowym rokiem pod tym względem był rok 2011, gdzie wyciągnięto tych sieci 300 ton.
300 ton. 300 ogrom.
Ton ogrom. No drugim takim rokiem obfitującym w ten makabryczny połów, to był rok 2021, gdzie wyciągnięto tego 160 ton. No i trzecim rekordzistą, jak do tej pory pod względem brązowym medalistą, jest rok 2017, gdzie wyciągnięto 147 ton tychże sieci. Przy czym jest to tylko rejon Bałtyku i każde państwo dba w tej chwili o to, żeby oczyścić Bałtyk z tego bardzo niebezpiecznego badziewia. Zresztą nie tylko Bałtyk. Są organizacje proekologiczne czy ekologiczne, które bardzo interesują się losem zwierząt, bo mnóstwo fok, mnóstwo ptaków przy okazji ginie. U wybrzeży Rugi wyginęła przez te sieci prawie cała populacja kormoranów, bo one łowią ryby i one się w to wplątywały. I w tej chwili są regularnie robione badania, skanowane są wody Bałtyku, skanowane jest dno morza, są przy użyciu batyskafy, są przy użyciu roboty. I w roku 2025, w ciągu całego roku, zlokalizowano 800 ton takich sieci widm na terenie całego akwenu Morza Bałtyckiego. A biorą w tym udział Polska, która nadal jest bardzo aktywna, Dania. Włączyli się w to Niemcy, którzy też mają te swoje wysepki i też chcą je wyzwolić czy uwolnić od tych sieci witm, no i Szwedzi. I
właśnie, a jak to się później utylizuje?
A to jest zupełnie inna sprawa, bo utylizacja to jest odpad. Tak no długo tak, jak to pływa, to jest śmieć.
Śmieć.
W momencie, jak się to wyciągnie na brzeg, to jest odpad. I to odpad szalenie śmierdzący, splątany, bo to są algi, to są te martwe zwierzęta w różnym stanie rozkładu, no i przede wszystkim ten sam nylon. I do tej pory nie ma jeszcze uzgodnionego prawa, jednolitego, który by regulował utylizację tych najbardziej niebezpiecznych odpadów. A plastik do utylizacji jest szalenie trudny i szalenie kosztowny. I tutaj też się tym problemem zajęli naukowcy. I Szwedzi są tacy bardzo proekologiczni i oni opracowali metodę przerobu tych włókien, tych plastikowych sieci na włókna i już się z tego zaczyna robić skarpetki. Skarpetki są najbardziej popularnym produktem z sieci. Druga rzecz, robi się bardzo cieniuteńkie, bardzo wytrzymałe nici z tego, które są używane we wszystkich tych sztukach odzieży, tych kombinezonach, które muszą być niezawodne. Podobno pracuje się w tej chwili nad odmianą przędzy, z której ma być robiona również odzież. Ale problem tego odpadu jest nierozwiązalny. I to wyciągnięcie takiej sieci, jedna rzecz to jest lokalizacja. Ale z drugiej strony jest problem, bo lokalizować to można lepiej czy gorzej mniej więcej cały rok. Są takie 2 miesiące na Bałtyku, które są szczególnie niekorzystne, ale powiedzmy sobie, że tych 9-10 miesięcy można to lokalizować. Natomiast sam czas żniw, jak to się mówi, czy czas połowu jest bardzo ograniczony. Bo na Bałtyku można się zająć tymi sieciami, widmami, powiedzmy sobie od maja, od połowy maja, góra do końca września. Czyli mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no 4,5 miesiąca, ale z reguły są to 4 miesiące. Rzadko kiedy, gdy morze jest spokojne, gdy nie jest tak masakrycznie zimne, bo nurek też może w określonej temperaturze
przebywać.
W przeciwieństwie do nas, na Morzu Śródziemnym akcja uwalniania sieci widm trwa od marca do końca listopada, czyli jest to dużo więcej, bardziej wydłużony czas. I to też zależy od rejonu morza. I o jakiej skali tych poszukiwań czy tych wydobyć mówimy? Rekordowym rokiem na świecie na wydobycie tych sieci to był rok 2023, w czym największe rekordy i najwięcej tych sieci gubi się przy połowie tuńczyków. Ale że te akweny są dużo większe, to się tak nie przekłada ilościowo na kilometr kwadratowy, jak to ma miejsce na Bałtyku. I w tym rekordowym roku 2023 zgubiono 75 tysięcy kilometrów kwadratowych sieci. I jeżeli by z tego zrobić jedną nitkę, takie rozplątać nitka, to było to 740 tysięcy kilometrów. w jednym tylko roku. Wielkim, w jednym tylko roku zgubiono taką ilość sieci. A ile się z tego wydobywa? W zależności od akwenu szacunki są różne. Mówią się, że z tych zgubionych sieci, za wyjątkiem tych nowych, które, o których mówiliśmy, że Duńczycy w tym fiordzie Jordan łowią to na bieżąco. I te sieci są odzyskiwane, bo sieć jest bardzo droga i w interesie rybaków wcale nie jest tak się
tego pozbywać.
Natomiast na w skali światowej czy wydobycie tych sieci to jest według statystyk między 20 a 30% tego, co się gubi. Czyli ta ilość śmiecia w Bałtyku, nie tylko w Bałtyku, ale we wszystkich akwenach z roku na rok rośnie. Systematycznie no przybywa. Tak. I ekolodzy mogą krzyczeć, mogą się wysilać jak szczypiorek na wiosnę. To nie jest krzywa, która spada,
tylko rośnie.
To jest krzywa, która rośnie. I co nas może uratować przed zmniejszeniem się tych pływających, śmiertelnych pułapek, które cały czas są aktywne, cały czas są niebezpieczne, cały czas zabijają. No, przykra sprawa. Zaprzestanie kompletne rybołówstwa. Człowiek zaprzestanie rybołówstwa w którym momencie? W tym, w którym wyczerpią się zasoby wodne, zasoby wyczerpią się
to na razie jest niemożliwe.
Zapasy, a na razie jest niemożliwe. I tak z roku na rok powiększamy tę śmiertelną pułapkę. Śmiertelną pułapkę dla zwierząt, bo nie dla ludzi. Jak ja zaczęłam badać ten temat, a statystyki są gdzieś tak mniej więcej od roku 2000, tam Anglicy mają 98 rok, Polacy mają 94, to raptem znalazłam w tym rejonie Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, tylko aż pięć śmiertelnych przypadków, co na przestrzeni 20 paru lat, no weźmy, że mamy 25, był 25 rok, chociaż tam statystyki kończyły się na 24, do 98 to jest 26 lat, czyli raz na 5 lat ginie człowiek. Gdyby ginął człowiek raz na 5 dni,
no tak,
to byśmy się wtedy tym zajęli.
Byłby problem ogromny.
Że zwierzę ginie w męczarniach, że to fundujemy mu masakryczną śmierć, że on umiera, ono umiera z głodu. A co nas to tak w gruncie rzeczy? Jeden człowiek na 5 lat, margines błędu.
Tak, margines błędu możemy sobie darować.
Natomiast
słyszeliście państwo o sieciach, które nazywane są sieciami widmowymi? No właśnie, pani Urszula powiedziała. W życiu nie przypuszczałem, że coś takiego dzieje się na Bałtyku, że tyle tych sieci ginie i tyle tych sieci jest później wydobywanych, że to są dziesiątki ton.
No, na dzień dzisiejszy mamy zidentyfikowanych w Bałtyku koło 800 ton takich śmieci, takich sieci widm, które trzeba
z którymi jak nawet wydobędziemy, nie wiemy, co mamy zrobić. I tutaj w tej książce też jest ta historia, gdzie sieci widma odgrywają ogromną rolę. Ale też są bohaterowie, którzy przeżywają ciekawe momenty w życiu. I na pewno państwo, jak będziecie czytać tę książkę, a jak to mówi się, czyta się ją jednym tchem, tak. Mimo że ma, mimo że ma 540 stron.
540 aż, tak?
No.
Ja wiem, że ja ją przeczytałem w 4 dni.
No. Ja przeczytałem chyba, nie wiem, 4? Nie, może 6. Może 6, przez tydzień. No, więc bardzo ciekawa książka, dobrym językiem napisana.
Pan Herman pisze, ma bardzo dobre pióro. Pisze w sposób nie tylko ciekawy, ale również bardzo malowniczy. No i wydaje w wydawnictwie, które też bardzo dba o jakość produktu, które wypuszcza. Chociaż tak brzydko mówić o książce
produkt,
ale Muza, jeżeli coś wypuści, to wypuści książkę, a nie produkt książkopodobny.
No i właśnie tę książkę polecamy Państwu do przeczytania. A tak, kiedy Pani Urszula mówiła o Leszku Hermanie, który odrestaurował wiele zabytków i między innymi rzeźnie, to tak sobie przypomniałem, że jeszcze niedawno w Chorzowie była wspaniała rzeźnia, która... No już nic nie produkowała, ale te budynki były fantastyczne.
Tak, ta cegła, ta.
No więc właśnie. I zostało to zapuszczone. Później tam szczury zaczęły hasać. Dzisiaj chyba jest już całkowicie zburzona, a można było zrobić tam...
No cóż, my nie mamy szacunku do zabytków, panie Marku. Uwielbiamy opłakiwać stracone okazy i przegrane powstania. Ale wziąć się za rewitalizację perełek, które mamy, to już tak niekonieczne. I chwała panu Hermanowi i jego bratu, że się tym zajmują. Chwała inwestorom, którzy kupują takie zniszczone zabytki, które były w idealnym stanie po II wojnie światowej i żeśmy to doprowadzili do stanu.
To można by jaki było opowiadać na ten temat sporo.
Coś żeśmy na ten temat opowiadali przy okazji Pakoszowa, prawda?
Oczywiście.
Dolny Śląsk. I Szapobarzy ma taką właśnie pasję i pasję do zabytków przełożył na pasję
do pisania
z korzyścią dla nas wszystkich. I wkrótce chyba zaprosimy znowu Państwa na kolejną odsłonę Leszka Hermana, bo to nie jest jego ostatnia książka, którą napisał. Tak przy okazji na targach książki w Warszawie ma mieć premierę jego kolejna powieść i pan Herman będzie w Warszawie w sobotę, w ostatnią sobotę maja.
A na razie mamy książkę Sieci Widma Leszka Hermana. Zachęcamy do przeczytania, ponieważ no, mogę powiedzieć, że jest to książka tyleż ciekawa, co sensacyjna. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Do zobaczenia za tydzień.